Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W polskim kościele rosną w siłę zakony kontemplacyjne. Kurczą się natomiast zgromadzenia czynne, ale rozwijają się ich dzieła apostolskie i charytatywne. O tym wszystkim można się dowiedzieć z najnowszego wydania Leksykonu Zakonu w Polsce. Już za chwilę nadamy wywiad z jego autorem, Bogumiłem Łozińskim. W cyklicznej audycji o apostole narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o przybyciu świętego Pawła do Jerozolimy. 16 czerwca na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Benedykt XVI spotkał się dziś ponownie z austriackimi biskupami. Audiencja odbyła się w sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego. Czteroosobową delegację Episkopatu Austrii papież przyjął tam już wczoraj. Rozmawiała też ona z prefektem Kongregacji do Spraw Biskupów, kardynałem Giovannim Battistą Re. Program wizyty w Watykanie obejmuje również inne dykasterie, w tym Kongregację do Spraw Duchowieństwa. Biskupom towarzyszy nuncjusz apostolski w Austrii, szwajcarski arcybiskup Peter Stefan Zurbriggen. Na czele delegacji stoi przewodniczący konferencji biskupów, kardynał Christoph Schönborn. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość otwartych rozmów o wspólnej drodze Kościoła, powiedział wczoraj wiedeński arcybiskup. Jutro otworzy on w sanktuarium maryjnym w Mariazell letnią sesję plenarną austriackiego episkopatu.
Benedykt XVI mianował ojca Josefa Di Noie, dominikanina, sekretarzem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Równocześnie wyniósł go do godności arcybiskupa ze stolicą tytularną Oregon City.
Ojciec Di Noia ma niespełna 66 lat. Urodził się w Nowym Jorku w rodzinie włoskich emigrantów. Po formacji zakonnej w Waszyngtonie w 1980 roku uzyskał na Uniwersytecie Yale doktorat z filozofii. Przez 20 lat wykładał następnie teologię w Dominikańskim Domu Studiów w Waszyngtonie, gdzie kierował również redakcją tomistycznego przeglądu The Thomist. Jako dyrektor założyciel prowadził tam także Forum Międzykulturowe Centrum Jana Pawła II oraz przez 7 lat był sekretarzem Komisji Doktrynalnej Episkopatu USA. W latach 1997-2002 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Przez ostatnie 7 lat ojciec Di Noia był podsekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, czyli przez 3 lata bezpośrednio współpracował z kardynałem Józefem Ratzingerem, który przed wyborem na stolicę Piotrową kierował tą dykasterią.
Natomiast dotychczasowy sekretarz Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wraca do ojczystej Sri Lanki. Benedykt XVI mianował arcybiskupa Malcolma Ranjita ordynariuszem administracyjnej stolicy kraju Colombo. Będzie on tam następcą arcybiskupa Oswalda Gomisa, który w wieku 76 lat przeszedł dziś na emeryturę.
Fiński sercanin ksiądz Teemu Sippo został z papieskiej nominacji biskupem Helsinek. Przez ostatni rok był on administratorem tej diecezji obejmującej całą Finlandię. Wcześniej przez 7 lat kierował nią jego zakonny współbrat, biskup Józef Wrubel. Ksiądz Sippo będzie pierwszym od czasów reformacji rodowitym Finem konsekrowanym na katolickiego biskupa w swej ojczyźnie. Nowy ordynariusz Helsinek ma 62 lata, studia filozoficzno-teologiczne ukończył we Fryburgu Bryzgowijskim, był między innymi wieloletnim proboszczem katedry w Helsinkach.
Prawie 250 zakonów, zgromadzeń zakonnych, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Instytutów Świeckich znalazło się w trzecim wydaniu Leksykonu Zakonów w Polsce. Publikacja prezentuje obszerny opis historii, duchowości i bieżącej działalności poszczególnych wspólnot. Można tam znaleźć także aktualne adresy, telefony i e-maile, nazwiska przełożonych i szczegółowe statystyki. Z Bogumiłem Łozińskim, autorem Leksykonu Zakonów w Polsce, rozmawia Rafał Łączny z Kai.
Na rynku ukazało się trzecie, poprawione i uzupełnione wydanie Leksykonu Zakonów w Polsce. Skąd pomysł w ogóle na ten pierwszy leksykon sprzed 11 lat, bo wtedy właśnie ukazało się jego pierwsze wydanie?
To była naturalna potrzeba. Pracowałem wtedy w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Musieliśmy kontaktować się, opisywać Kościół i też osoby konsekrowane. Nie było żadnego kompendium wiedzy. Nie orientowaliśmy się, ile jest tych zakonów, jak one wyglądają. Oprócz takiego celu informacyjnego, skierowanego właśnie do dziennikarzy, do ludzi świeckich, on ma duże znaczenie powołaniowe, ta książka, bo spotykam się często z osobami, które mówiły mi, że szukając swojego powołania, zaglądały do leksykonu, czytały i pomagał on w podjęciu decyzji.
Myślę, że osobom, które nigdy nie miały leksykonu w rękach, warto powiedzieć, że nie jest to zwykła książka telefoniczna z danymi teleadresowymi. Jak wygląda zatem struktura tego leksykonu?
Każdy Instytut Życia Konsekrowanego, który w Polsce pracuje, ma swój biogram. I w tym biogramie, oprócz takich danych teleadresowych, no, jest część o duchowości danego zgromadzenia, o działalności, czym ono się zajmuje, i historii. Też biogramy założycieli, świętych, błogosławionych. Na końcu książki natomiast są zestawienia dzieł, czyli jakby pod kątem specjalizacji konkretnych. Konkretne dzieła są wymienione, na przykład szkoły, przedszkola, szpitale. To wszystko jakby jest wymienione i są adresy, kontakty. Można odszukać w województwie danym dzieło prowadzone przez osoby konsekrowane.
Jak zmieniło się życie konsekrowane na przestrzeni tych 11 lat od pierwszego wydania leksykonu do trzeciego? Bo chyba ta książka pozwala na takie spojrzenie trochę z góry na życie konsekrowane w Polsce.
Tak, tu bardzo wiele różnych zjawisk zaszło. No niewątpliwie są spadki ilościowe, ale nie tak wielkie. To jest około 7,5% w skali całej Polski. Bardzo duża liczba zgromadzeń z zagranicy, głównie z Włoch, ponad 50, które się w tym czasie zainstalowała w Polsce. Trochę zgromadzeń odeszło, tych nowych nie udało się. Olbrzymi rozwój dzieł, które prowadzą osoby konsekrowane, około 1000 adresów w roku 98, po 11 latach obecnie 2000, czyli podwoiły się i o tym się mało mówi, wszyscy skupiają się na tych liczbach, czy jest spadek, czy mniej, czy więcej w nowicjacie, natomiast nawet mając trochę mniej członków, osoby konsekrowane bardzo intensywnie pracują, podejmują bardzo różnorodne dzieła, nowe, które są potrzebne, prace z narkomanami na przykład, czy nie było, z prostytutkami, w szkolnictwie, w opiece charytatywnej z bezdomnymi. To jest tak, w czasach komunizmu one nie mogły działać, realizować swojego powołania. Po 89 rokiem te bariery ideologiczne minęły. Zakony zaczęły dostawać z powrotem skonfiskowane mienia. I stąd jest taki olbrzymi rozwój aktywności zakonów czynnych, które w tych domach, które odzyskały, zakładały z powrotem domy dziecka, domy dla osób upośledzonych, domu starców. Ostatnio te okna życia, które też głównie zakony prowadzą. Można powiedzieć, że zakony są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje w społeczeństwie i jeżeli się pojawia jakaś potrzeba, to na nią odpowiadają.
Paradoksalnie, pomimo pewnych trudności z prowadzeniem działalności po 89 roku, dzisiaj możemy powiedzieć, że już mamy w Polsce taki stały trend rozwoju życia konsekrowanego.
Czy to jest kwestia pytania, no bo ilościowo jak się weźmie, no to niektórzy mówią wręcz o kryzysie, że jest mniej, no ja się z tym nie zgadzam, choć są niektóre żeńskie zgromadzenia, że nawet do 30% jest w ciągu 10 lat mniej członkiń. Ale no, to jakby trudno mierzyć konsekrowane liczbami tego typu. Jeśli się weźmie pod uwagę zaangażowanie i realizację charyzmatu, to niewątpliwie jest to rozwój. I warto też wspomnieć o zakonach kontemplacyjnych, czyli nie tych czynnych, działających, tylko tych, które się modlą, które są na bardzo wysokim poziomie liczebnym. Nie ma tam żadnych spadków, wprost przeciwnie, rozwijają się.
Z Bogumiłem Łozińskim, autorem Leksykonu Zakonów w Polsce, rozmawiał Rafał Łączny.
Śladami apostoła narodów.
Przybycie do Jerozolimy i aresztowanie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Wiosną 58 roku apostoł Paweł przybył wraz z towarzyszącymi mu osobami do Jerozolimy. Szybko udał się do świętego Jakuba. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że wtedy zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. Słysząc to, wielbili Boga. Święty Paweł potwierdził, jak szybko rozwija się religia chrześcijańska, do jak wielu miejsc dociera Ewangelia, jak gorliwie postępują uczniowie, ale nie ukrywał też pojawiających się rozmaitych trudności. Już po kilku dniach pobytu w mieście świętym apostoł zorientował się, że jego osoba i działalność przedstawiane są tutaj przez wielu w negatywny sposób. Mówiono o nim jako przeciwniku prawa, który zachęca Żydów mieszkających wśród pogan, aby nie obrzezywali swych synów ani nie zachowywali tradycji. W tym to kontekście święty Jakub zaproponował świętemu Pawłowi, aby dołączył się do grona czterech chrześcijan związanych ślubem Nazireatu i przez to publicznie okazał swą wierność wobec przepisów prawa. Apostoł przyjął propozycję świętego Jakuba, ale to, co miało uspokoić przeciwników, stało się początkiem konfliktu, który doprowadził do aresztowania świętego Pawła. Z Dziejów Apostolskich. Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem: Izraelici, na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofika z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Poruszyło się całe miasto. Zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że całe Jeruzalem jest wzburzone. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. Dowiadujemy się następnie z Dziejów Apostolskich, że trybun w ogólnym zamieszaniu niczego nie mógł się dowiedzieć, ani tym bardziej zrozumieć, dlaczego występują przeciwko temu człowiekowi. Dopiero gdy polecił odprowadzić więźnia w kierunku twierdzy, a krzyczący tłum pozostał na dole, święty Paweł zwrócił się do trybuna z prośbą, aby zezwolił mu przemówić do Rzeszy. Dodał przy tym, że jest obywatelem rzymskim rodem z Tarsu, co prawdopodobnie spowodowało, że trybun wyraził zgodę na jego prośbę. Bracia i ojcowie, rozpoczął święty Paweł, słuchajcie, co teraz wam powiem na swoją obronę. Ja jestem Żydem, mówił, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. U stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Apostoł opowiedział następnie szczegółowo o swojej podróży do Damaszku z zamiarem uwięzienia tamtejszych chrześcijan, a przede wszystkim o wizji, jaką miał dojeżdżając do miasta i jej konsekwencjach dla jego sposobu myślenia i postępowania. w końcowej części wystąpienia podkreślił misję, jaką już w Jerozolimie zlecił mu Chrystus. Idź, powiedział do mnie, bo ja cię poślę daleko, do pogan. Łukasz dodaje, że słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli, precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył. Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty i piasek wyrzucali w powietrze, trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzi i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli. Spróbujmy wyobrazić sobie tę scenę. Przede wszystkim jest obecny przedstawiciel prawa, nieznany nam bliżej trybun, który zwyczajowo przebywał w twierdzi Antonia i dowodził rzymskim oddziałem wojskowym. Nie wiemy, na ile go interesowały sprawy religijne, ale był odpowiedzialny za porządek i chciał również w tym przypadku szybko zaprowadzić spokój w mieście. Jest następnie tłum, wrzeszczący, zrzucający szaty, rzucający piasek w powietrze, tłum nieobliczalny, łatwy do manipulowania i podjudzania, gotowi na wszystko, byleby pozbyć się niewygodnego apostoła. I wreszcie jest on, związany dwoma łańcuchami, przemawiający niezwykle spokojnie, opowiadający o swoim życiu, o tym, że kiedyś prześladował chrześcijan, o spotkaniu z Chrystusem, o wypełnianiu powierzonego mu przez niego zadania. Przeżył już wiele cierpień fizycznych i duchowych, w niektórych przypadkach ledwie uszedł z życiem, w innych skończyło się na odniesionych ranach, na głodzie i pragnieniu, na opuszczeniu. Naprawdę te łańcuchy nie wywierały już na nim większego wrażenia. Czy jednak zdawał sobie sprawę z tego, że przeżywa dopiero pierwszy etap wszczętego przeciw niemu procesu, który miał trwać długie lata? Że będzie stawał kolejno przed kilkoma trybunałami? Trudno odpowiedzieć na te i podobne pytania, ale jednego możemy być pewni. Święty Paweł był przekonany, że rozpoczyna się w jego życiu nowy okres cierpień i dawania świadectwa temu, który cierpiał jeszcze więcej i który w tym fizycznym i moralnym bólu będzie mu do końca towarzyszył. Czy mamy podobną ufność w trudnych chwilach naszego życia i w bolesnych doświadczeniach trwających niekiedy długie lata? Siostra Grażyna Wojnowska, Palotinka, tak pisze o tym w niedawno wydanym tomiku wierszy zatytułowanym Wszystko w życiu jest ważne. Gdy chcę pisać o cierpieniu, cisza wokół, we mnie, w tobie, jakby już leżało w grobie, nieobecne, ależ ono jest odwieczne, zamyślone w sercu Boga, tak jak kropla rosy ranem, by to wszystko, co kochane, drogo było opłacane łzą płynącą po policzku.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.